Chciałam Państwu zadać takie pytanie o schematyczne zachowania w tym okresie. Państwo mi się tutaj troszeczkę w czasie przerwy zbuntowali, bo twierdzicie, że nie ma czegoś takiego jak takie typowe, schematyczne zachowania dzieci w okresie dojrzewania. To są czy nie ma?
No moim zdaniem nie ma.
Czy bywają.
Typowe jest to, że bardzo emocjonalnie dzieci i dorastańce i nastolatki i nastolatkowie reagują. Tak. Że potrafimy czasami jednym słowem wywołać duże emocje u dziecka i dziecko czaśnie drzwiami wyjdzie i się schowa, bo stwierdzi, że nikt ze mną nie chce gadać, nikt mnie nie rozumie. Także te reakcje są bardzo jakby emocjonalne z góry. Także to jest pewien schemat.
No tak. Bo bywa, że mamy
schemat zachowania, tak, ale nie ma, ja myślę, że, bo pani redaktor chyba nas pytała o to, jak sobie z tym radzić i nie ma jednego sposobu.
Nie, byśmy najpierw też opisali jakby takie...
Tak, wydaje mi się, że nie ma jednego.
Schematy zachowania, bo czasami bywa tak, mamy się spotykają, mówią, a wiesz, a moja to na przykład bardzo jest przewrażliwiona i od razu zaczyna reagować płaczem na każdą moją uwagę. Mówi, wiesz, moja też, nie? I już się z tego robi jakby... pewna typowość takich zachowań. O takie rzeczy pytam.
Aha. Bo to, że typowo się zachowują nastolatki w jakiś tam sposób schematycznie, to jest oczywiste. Tak jak tutaj pan przed chwilą powiedział, nawet zupełnie nieświadomie możemy doprowadzić do takiego rozzłoszczenia syna, córkę, który po prostu nawet nie wiedziałam, że go może to tak urazić, że trzaśnie drzwiami, zamknie się i nie chce rozmawiać. Ale nie ma jednego sposobu, nie ma jednego lekarstwa na to, żeby tak samo postępować przy każdym, tak? Przy każdej sytuacji. Nawet z tym samym dzieckiem. Jednego dnia zadziała to na jego zachowanie takie, a innego dnia zadziała co innego. Tak samo jak spotykają się mamy i będą się wymieniać myślami. Nie ma dwóch, dla tych dwóch dziewczyn, o których pani mówiła, jedna córka zrobiła coś, druga córka zrobiła to samo, tak samo się zachowuje, natomiast nie ma recepty, która i jednej, i drugiej tak samo pomoże. To ja myślę, to jest kwestia tego, żebyśmy też powiedzieli rodzicom, że słuchajcie rodzice, to wy jesteście najlepszymi pedagogami, to wy jesteście specjalistami w dziedzinie wychowania swoich dzieci, bo wy je macie na co dzień w domu, wy je na co dzień obserwujecie. I to najważniejsze, żebyście wy mieli świadomość tego, jak wiele od was znaczy. Tak jak tutaj w czasie przerwy mówiłam, wielu rodziców nie jest świadomych tego, co się dzieje z ich dziećmi. Ja nie, tak jak tutaj przed chwilą w czasie przerwy mówiłam, nie rozumiem, że rodzic nie widzi, przez 8 miesięcy nie widzi, że dziecko się okalecza. Pewnych rzeczy rodzice, nie wiem, czy nie chcą zauważyć, nie tak bardzo wnikają, nie tak bardzo wnikają w to, co się tam w zaciszu tego pokoju dziecięcego dzieje. A to jest naprawdę, tu jest niesamowita rola rodziców w tym, żeby odgadnąć jakby to, jaki jest stan fizyczny, psychiczny mojego dziecka. I tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo zależy od rodziców, jak rodzice traktują to swoje rodzicielstwo, czy rzeczywiście chcą w tym młodym człowieku zobaczyć w jakimś sensie to swoje marzenie, bo rodzice w jakimś sensie mają jakieś marzenia związane ze swoimi dziećmi i oni dążą do tego, żeby to dziecko tak wychować, żeby to dziecko było takie, jak oni sobie życzą, ale dziecko ma inny sposób na swoje życie i trzeba to dostrzec, czego temu dziecku potrzeba, co ja muszę dla niego zrobić, a nie jak sobie poradzić, jak ono mi się zbuntuje, jak ono mi, że tak powiem brzydko, napyskuje. To nie tak, bo ono coś się tam dzieje, że to dziecko mi tak zbuntowało się, coś się dzieje, że to dziecko mi napyskowało i nie ma jednego klucza.
Ale to zależy... w takim razie, jak wy budujecie, jak udaje wam się, czy się wam udaje budować taką bliskość, która jest niezbędnym warunkiem do tego, żeby być na bieżąco? Bo rozumiem, że te sytuacje, o których pani mówi, prawda, że rodzice miesiącami nie są w stanie zauważyć, co się z dzieckiem dzieje, to znaczy, że tego kontaktu gdzieś nie ma.
Nie ma. No nie ma.
Jak budować, kiedy to słodkie maleństwo przytulone do nas, które jest tak blisko, które zdaje relacje ze wszystkiego, no potem... jakby różnie to też wygląda, prawda? Jest coraz mniej jakby tych relacji, coraz mniej nas wprowadza w ten swój świat i
więc
zdarza
jeżeli
się...
nas mniej wprowadza, to trzeba samemu w ten świat spróbować wejść.
Jak państwo to robią? Jak to robić?
Ja jeszcze tak króciutko powiem, bo wiem, że długo się wypowiadam, ale jeżeli chodzi o wchodzenie w ten świat, proces wychowania to jest proces. I jeżeli ja będę uczestniczyć od samego, że tak powiem, od samych narodzin dziecka, jeżeli ja mam jakiś taki styl, gdzie mnie wszystko interesuje, łącznie z tym, jak dziecko wygląda, jeżeli ja będę to dziecko przyzwyczajać do tego, że, no przepraszam za kolokwializm, ale widuję moją córkę w samych majtkach albo nawet bez, to ona, mając lat kilkanaście, ja wchodzę do niej do pokoju, ona się nie musi przede mną zamykać, a ja mam prawo, nie po to, żeby ją po prostu zobaczyć nago, ale mam prawo na przykład wejść, kiedy ona jest w samej bieliźnie. I w takiej sytuacji jestem w stanie stwierdzić, czy ona coś ma tam na tym ciele, czy czegoś sobie nie wytatuowała, nie daj Boże, bez mojej wiedzy, czy coś sobie nie zrobiła, czegoś sobie nie wkuła, nie wiem. Ja tego nie rozumiem, że można nie zauważyć śladów na ciele. Jeżeli ja z córką mam taki kontakt, że od samego początku ją oglądam, że tak powiem, no to jeżeli jest nastolatką, ma lat kilkanaście, to tak samo ją oglądam, to jest tak samo moje dziecko i tak samo z synem. Czy on miał lat 6, czy on ma teraz 16, no to ja mogę zobaczyć, jak ten chłopak wygląda w bieliźnie i po prostu nie ma w tym nic zdrożnego, nie ma w tym nic złego. To jest po prostu proces. I to, jeżeli my przyzwyczajamy dziecko do pewnych, że tak powiem, obyczajów, jakoś tam w rodzinie żyjemy razem, nie zamykamy się, tylko jesteśmy razem, to razem pewne rzeczy przechodzimy.
Czyli jednym słowem, jeśli nie ma tego kontaktu od początku i on nie jest systematycznie budowany przez lata, to święty Boże nie pomoże w wieku 12, 13 czy 14 lat.
Jak
przechodzić?
Pani poruszyła tutaj bardzo istotny problem. Pani nie ma żadnych problemów, czy to dziecko było mniejsze, czy dziecko jest teraz w okresie dorastania, ponieważ pani stworzyła atmosferę wychowawczą. Bo co jest najgorsze? Wychowanie bez miłości, wychowanie bez rozumu i wychowanie bez radości. Kiedy ja z dzieckiem się cieszę, z każdej maleńkiej oczywiście radości, kiedy ja mam z tym dzieckiem kontakt, czy ono jest małe, czy ono jest w okresie dorastania. I pani stworzyła prawdziwy dom dla dziecka, dla dzieci, że pani nie ma problemów wychowawczych.
Wracając już do tego etapu takiego newralgicznego, w cudzysłowie, jak budować taką komunikację, jak wchodzić w ten świat dorastającego dziecka, bo on się zmienia. My też mamy pewne nawyki, nawet jesteśmy blisko, jesteśmy w kontakcie, no to wiadomo, że inny się ma kontakt z 6, 7, 8, 10-latkiem, on nam inaczej opowiada niż później z takim dojrzewającym dzieckiem. Na co tutaj zwracać uwagę? Czego się trzymać?
Jeszcze tutaj wracając do trudną konkluzji, którą mieliśmy w czasie przerwy, to jest to, tak mam wrażenie, że to jednak sprowadza się do nas, tak, do dorosłych, żebyśmy my budowali swoje kompetencje i rzeczywiście tutaj niewiele można dodać do tego, co państwo mówili. To jest cały proces i trzeba to budować od dnia jeden po kolei. I jak mamy kłopot w wieku kilkunastu lat, to nie da się wymyślić takiego sposobu jak na zmywarkę, że sekwencja przycisków naciśnięta nam wróci coś do normy, tak? I zaczniemy tutaj funkcjonować. Jednakże też są jakieś zasady i tak jak już wcześniej mówiłam, jeżeli będziemy w stanie tego nastolatka słuchać, to nie jest tak, że jak on już trzaśnie drzwiami i się zamknie, to jest klamka zapadła dosłownie w przenośni i nic się nie da zrobić. Dwa razy więcej słuchać, mniej mówić, nie pouczać, nie oceniać, słuchać, tak? I z takich patentów, jeżeli już tak chcemy mieć jakieś pomysły, to tak jak pan mówił o tym, żeby spędzać czas razem. Moim świetnym pomysłem jest dowożenie w różne miejsca, bo jesteśmy w zamkniętej przestrzeni i nastolatek uciec nie może. I też...
Wytrzasnąć drzwiami z drugiej strony.
Są zablokowane.
Nie wyskoczy w takiej
oczy. Nie ma takiej opcji. I po rytualnym odsłuchaniu swojej porcji muzyki, to jest też miejsce na to, żeby rozmawiać w takim bez takiej presji kontaktu wzrokowego na przykład. To też jest plus. i bardziej słuchamy i się dowiadujemy, niż już nauczamy. To mój ulubiony autor Jasper Juhl mówi, że czasem rodzicom nastolatków włącza się takie turbo wychowanie, bo po kilkunastu latach się zorientowaliśmy, że ta, właśnie to, co pani mówiła, nasze marzenie o tym dziecku się rozmija z rzeczywistością. Także to jest osobny człowiek ze swoimi planami. Nie jest taki, jak sobie wymarzyłam. To jest strasznie trudne, tak? To taka autorefleksja, że to nie jest tak, jak miało być i to dobrze, że to tak nie jest, bo to nie ma być lepsza wersja mnie. To jest osobny człowiek, tak?
Ale to trzeba zaakceptować. Nie każdy rodzic jest w stanie.
No i znowu, to nasze kompetencje, tak? No, musimy się rozwijać, uczyć, czytać.
Ale tutaj dotykamy takiego, bo z jednej strony rozmowa, staramy się rozmawiać, poznawać, stwarzać pewną atmosferę, ale problem kontroli. Wydaje mi się, że my dorośli tutaj, może słusznie albo niesłusznie, ale tak patrząc na to zagadnienie jako nauczyciel, ten, który spotyka się z rodzicami na wywiadówkach, to mogę śmiało powiedzieć, że rodzice, którzy dowiadują, chcą się dowiedzieć o swoim dziecku, jakie ma stopnie, ile ma godzin opuszczonych, ile ma usprawiedliwionych, czyli chcą poznać swoje dziecko, chcą zobaczyć, jak sobie radzi i w jakim są miejscu, ale nie po to, żeby zrobić mu burę, tylko po to, żeby mu pomóc w jakiś sposób. Może nawet tą burą kiedyś mu pomóc, ale żeby to zrobić. Po prostu musi jako dorośli, jako rodzice włożyć pewien wysiłek w to, żeby się interesować swoim dzieckiem. I wcale, tu jako wychowawca mogę powiedzieć, że komunikat, że mój rodzic dzwoni do szkoły, żeby się dowiedzieć o moich stopniach, jak sobie radzę, niekoniecznie musi oznaczać, że ja jako rodzic ten dzwoniący jestem policjantem. Dla niego to oznacza, że ja jestem dla niego kimś ważnym, bo się nim interesuję. Że poświęcam mu czas, bo chcę się dowiedzieć, co ty robisz w szkole, jak spędzasz czas i to, w jaki sposób spędzasz czas w domu i poza szkołą, wpływa na twoje osiągnięcia w nauce. I bardzo ważne jest to, żeby też rodzic, jak gdyby będąc tym policjantem czasami, to jest bardzo chyba niezbyt przyjemne zajęcie, ale znam wartość tego, że to jest potrzebne temu dziecku i to dziecko to
oczekuje tego. Dziecko wręcz tego oczekuje.
I da szacunek rodzicowi za to, bo ono się czuje ważne, się czuje zauważone i czuje, że rodzicowi na nim zależy.
Ale przepraszam cię, bo tak my sobie możemy tutaj w radiu porozmawiać i my to rozumiemy w ten sposób. Tylko teraz pytanie, czy ten przeciętny nastolatek rzeczywiście tak to odbiera?
No ja bym tutaj miała taką uwagę.
Z doświadczenia, przepraszam, jeszcze skończę. Miałem ucznia, który miał 11 jedynek na pierwszy semestr w pierwszej klasie. Tato nie przyszedł na wywiadówkę w ogóle. Zadzwoniłem do taty. No i pytam, czy pan wie, jakie syn ma stopnie po pierwszym semestrze? Mówi, no nie wiem. Jak pan myśli, ma oczyn niedostateczny? Mówi, no pewnie ma. A ile według pana? No kilka. Ja mówię, 11. Co? 11? To był akurat dzień urodzin tego chłopaka. Nie było prezentu. Nie będę już opowiadał całej historii, ale były tam spotkania z pedagogiem, był ten tato w szkole. Chłopak ten skończył pierwszą klasę, zdał dwa komisy, na ten semestr już nie ma 11, ma chyba 7.
No to już, jest prawa.
Ale została, mówiąc pani z pedagogiem, tak? Została uruchomiona pewna procedura z mojej inicjatywy, która spowodowała, że potoczyły się te sytuacje w bardzo różny sposób, że tata się, zdenerwował się mocno, postawił mu granicę i zaczął go jak gdyby rozliczać z jego czasu.
Tak, tylko szkoda, że ten
przepraszam jeszcze nie wcześniej.
Z własnej woli, ale mówimy o tym, że rodzice są jak gdyby zapracowani. Jako nauczyciel w ten sposób to działa, że ja muszę ten wysiłek i ten krok pierwszy zrobić jako wychowawca. Przekładając to na rodzinę, to rodzic musi wykonać ten krok po prostu.
Ale też chyba ważne są intencje, z jakimi to robimy, tak? Bo tutaj to jest z jednej strony, to może być kontrola, tak, policyjna i dzieciaki, i te większe dzieciaki świetnie czytają nasze intencje. Jeżeli to będzie takim opresyjnym kontrolowaniem z pozycji takiego autorytetu, który zawsze ma rację, to będzie zupełnie coś innego niż ciekawość i zainteresowanie dzieckiem. Tak samo nieprzychodzenie na wywiadówkę może oznaczać zaufanie i dawanie wolności dziecku, a może oznaczać zobaczyć, po prostu brak zainteresowania. I dzieci też to zwykle wiedzą i oczywiście chodzi im o to, żeby się rodzice o nich troszczyli, je kochali i wspierali.
Ja myślę, jeszcze, przepraszam, jeszcze tylko jedno zdanie, że bardzo ważne jest i istotne, żeby mówić temu młodemu człowiekowi, co czujemy. Masz jedynki, ja czuję, że tak, daję ci utrzymanie, daję ci kieszonkowe, opłacam ci komórkę, ale jestem zawiedziony tobą po prostu. Bo ci ufam, wydawało mi się, że będzie inaczej, jest tak jak ten i tak się autentycznie czuję, żeby on zakomunikować, podobnie jak z nastolatkiem, który trzaska drzwiami i wychodzi. Też mu mówię, że słuchaj, jest mi przykro z tego powodu, czuję się zlekceważony przez ciebie, czy chciałbyś, żebym ja rozmawiając z tobą też kończył rozmowę z tobą w ten sposób i tak dalej, żeby młody człowiek zdawał sobie sprawę z reakcji, na którymi nie do końca panuje, ale jak one są odbierane i co powodują w drugim człowieku. Jako rodzic mogę to wykorzystać w drugą stronę też. I on sobie to uświadomi. Ja podam taki przykład ostatnio też ze szkoły. Wchodzę do klasy, coś tam zaczynamy robić, nie pamiętam i widzę, że się komórką ktoś tam bawi. Dzwoni czy SMS, ja mówię, wiesz co, ja też mam komórkę, zobacz, jest wyciszona. Właściwie dzwoniła do mnie żona na przerwie i powinienem teraz zadzwonić, bo jest ważna sprawa, ale ja ją odkładam. On mówi, a dlaczego, boi się pan? Nie, z szacunku dla ciebie. To jest czas, gdzie pracujemy razem. I on zrobił taki pół kroku w tył, wziął komórkę i schował, nie? Ale widziałem na jego twarzy taką mocną reakcję, bo on w ogóle się nie spodziewał czegoś takiego, nie? Że to może być oznaka szacunku wobec jego osoby. Nie, że musimy mówić, jak gdyby nie być tym policjantem, który rozkazuje, tu masz pójść, nie garb się i tak dalej, tylko żeby pokazać też świat naszych uczuć wobec niego. Jak jego zachowania powodują, co powodują w nas. Bo w nas też są emocje. Prawda?
Oczywiście, rodzice powinni być transparentni, otwarci i dostarczać wiedzy o rzeczywistości dzieciom, tak? Że jeżeli robisz to i to, to może mieć takie konsekwencje. Na przykład może mnie boleć, jak małe dziecko kopie, albo może mnie to zranić. Natomiast tutaj ze swojej działki to ostrożnie używałabym słów z tym, jestem zawiedziony tobą, to taki nastolatek, o którym wiem, że jest nadwrażliwy, może usłyszeć, jesteś beznadziejny, tak?
Tak.
Więc są inne słowa opisujące uczucie, jest mi smutno, tak? Kiedy tak się dzieje.
Znaczy, tutaj chyba jest też kwestia tego, że może by pani powiedziała coś na temat tego, jak to znaczy tak, bo ja mam takie wrażenie jako rodzic, ja sobie z tym radzę, ale może tutaj warto, żeby pani powiedziała, jak to jest, że ja coś takiego powiem, co dziecko zinterpretuje zupełnie inaczej. Często tak jest. Na tym poziomie
jakich
są
słów nie używać?
Prawda? Jakich słów nie używać?
Mamy rozmowy.
Bo tak jako rodzice po prostu myślimy o czymś innym, mówimy w taki sposób, a dziecko zrozumie to
innym
i tak.
Słowem, kiedy nie mamy świadomości, kiedy w jakich sytuacjach, czy też jakimi słowami możemy zranić, chcąc dobrze.
Tak naprawdę to możemy zranić każdym słowem. Właśnie. Jeżeli dziecko będzie w takim stanie umysłu, że będzie nadwrażliwe, to cokolwiek zrobimy. Zresztą ciekawą rzeczą, dowiedziałam się niedawno o tym, jest to, że były badania, że pokazywano twarze ludzi nastolatkom i kazano dopasować do uczuć. I neutralne twarze nastolatki interpretowały jako złość albo agresję. Tak? One mają po prostu poprzestawiane w mózgu. I to jest naprawdę fizycznie. Tak? Tam jest niezintegrowane części mózgu. Mózgu się nie komunikują i mamy kłopoty z tym. I to jest jedna rzecz, więc najogólniej rzecz ujmując, trzeba być uważnym i świadomym i patrzeć, co się dzieje. Tak, jeżeli coś się dzieje, to się wtedy zatrzymujemy i mówimy, o, coś tutaj chyba nie powiedziałam tak. Technicznie na przykład słowa jestem rozczarowany mogą być bardziej ryzykowne niż zrobiło mi się smutno albo wystraszyłam się trzaskiem drzwi, tak?
Właśnie bardzo często rodzice wydają takie rozkazy. Znowu nie położyłeś butów tam, gdzie potrzebne.
To jest taka pretensja wylewająca się nieustannie.
A dziecko od razu, ależ ja położę. Co? Nie położyłeś. I tu jest nawet przezwisko, to jest autentyczne. Co gówniarzu, przepraszam, będziesz ze mną dyskutował? No i wtedy rzeczywiście dziecko jest wrażliwe, dziecko płacze, zamyka się w swoim pokoju, bo go rodzic. A trzeba było powiedzieć troszeczkę jak gdyby inaczej. No dobrze, wiem, że w tej chwili nie miałeś czasu, że dopiero przyszedłeś ze szkoły, ale ty to za chwileczkę zrobisz. To jest inna wypowiedź do dziecka, aniżeli oczywiście rozkaz. I takich przykładów możemy podawać bardzo wiele.
Na temat butów ja mam ostatnio taką metodę, ponieważ jest ten problem.
To ja zostawiam. Dałam tylko taki
ja ostatnio
przykład,
mówię,
no
to jest, ale akurat to jest fajne. Sytuacje. Widzę, jak to odbierają. Mówię, Janek, wiesz co, mógłbyś nauczyć te swoje buty wskakiwać do kosza na buty w szafie, bo jakoś stoją i czekają, żeby się ktoś nimi zajął.
Nie? Poczucie humoru i dystans do siebie jest jedną z bardzo dobrych rat dla rodziców,
żebyśmy... Zależy w jakim wieku do dziecka.
Dobrze, słuchajcie, jak już jesteśmy...
byli nadęci.
No. W tych butach doszliśmy do tego nieśmiertelnego i schematycznego i najważniejszego bałaganu w pokoju. Dwa światy, dwie różne rzeczywistości. Jak tutaj gdzieś, żeby zaoszczędzić sobie gadania, energii, straconego czasu, jak najefektywniej na tej płaszczyźnie się
ja
poruszać.
Ja mogę jeszcze wrócić jednym zdaniem do tego poprzedniego,
do butów,
tylko do tych słów, które mogą zgasić, zamiast
otworzyć,
nie? Że na szkoleniach menedżerskich, albo z innej działki, gdy się wdraża pracowników, uczą również tego, że należy, jeśli się zwraca uwagę, należy stosować pewne poduszki. Aha. Myśmy to wśród dzieci kilka razy stosowali. Mianowicie, jeśli chcesz powiedzieć mu, że po raz kolejny coś zrobił takiego, co jest dla ciebie przykre i mówisz, żeby tego nie robił, to powiedz mu najpierw 4 rzeczy, które u niego lubisz i w czym jest mokry, w czym jest dobry. Czym jest
ale
dobry?
Czy państwo
pochwal
sobie wyobrażają...
Razy, a potem mu go skrytykuj.
Taką sytuację, ale to budowanie kontaktu, żeby potem było możliwe otwarcie i powiedzenie, co mnie boli w tobie. Tak, dobrze, jeżeli mamy dobry kontakt, to jest możliwe.
Wchodzimy
mamy,
do domu, widzimy rozrzucone buty i co wtedy? I wtedy recytujemy, znajdujemy 4 dobre rzeczy. No ja, trudno mi sobie wyobrazić. Tak
nie, ja się zastanowiła, czemu odpalają mnie te buty.
Chcę powiedzieć, że tak, jeżeli chodzi o bałagan, jeżeli chodzi o porządek, to nie jest sprawa nastolatków, że one dopiero rozrzucają, są bałaganiarzami i tak dalej. To jest kwestia wychowania od 3, załóżmy, roku życia. Kiedy przyjmujemy pewne zasady, granice, pewne granice, bo dziecko musi wiedzieć, co jest wolno, co jest niewolno. Tam nie może być całkowitego liberalizmu, bo wtedy powstaje w tym domu rodzinnym chaos. I teraz, kiedy dziecko, my próbujemy stopniowo wprowadzać do porządku, do układania zabawek, załóżmy książeczek, ubrań, to ono jako dziecko nastoletnie również będzie układało, będzie wszystko w porządku. Ale jeżeli my pominiemy ten okres gdzieś, no to wchodzi w ten okres, kiedy jemu nie zależy. Tak ma być, ono jest najmądrzejsze i koniec.
Tylko, że to jest jedna sprawa, jeden punkt widzenia i mamy też drugą sprawę, jakby zupełnie różne postrzeganie tej samej rzeczywistości zwanej przestrzenią.
No to nie jest bałagan. Mamo, to nie jest bałagan, to jest nieład artystyczny.
Pytanie, tak? Czy jakby iść w zaparte i rzeczywiście walczyć z tymi poukładanymi rzeczami, czy po prostu odpuścić. Bo ten czas zwyczajnie
odpuścić. Ja mówię odpuścić.
Jego pokój, jej pokój.
To tak, jego bałagan. To jest oczywiście. Ja mówię.
Ale zaraz, moment, po kolei.
Wiele aspektów tej sytuacji sobie myślę i takim kolejnym to jest to, że nastolatek może mieć swoją przestrzeń, w którą, którą chce zarządzać na swój sposób. I od czasu do czasu może posprzątać. To jest ten moment pewnie, jak to już przekracza moje możliwości przyjęcia tolerancji, tak? I wtedy negocjujemy. Więc to jest i tak, tak? Raz odpuścić, raz nie odpuścić. Znowu tutaj nie ma jednej recepty. Tak, bo to w zależności od tego, jaka sytuacja, prawda? Ja pamiętam, tak mi się przypomniało, mówiła pani o tej swojej przestrzeni, mój syn, bo tak w domu mamy, mieliśmy też zawsze jeden telewizor i zawsze jest problem z tym, kto co będzie oglądał. Poza tym telewizor, no mamo, proszę cię, no co to jest w ogóle za telewizor? No a to był jeszcze taki ten szerszy, bo teraz zepsuł się, to wymieniliśmy sobie na płaskoekranowy, no ale wcześniej był taki. I pamiętam to, bo to już było lata temu, nie wiem, on jeszcze nie miał 10 lat wtedy, chyba 8-9 i była taka akcja w NTO, były takie kupony, można było je zbierać i zbierać sobie na mieszkanie. I on, 2 takie konkursy były i pamiętam, że on po prostu zbierał te kupony, prenumerowałam
gazetę tylko po to, żeby on mógł sobie zbierać te kupony, bo on sobie wziął za cel, że on sobie wygra mieszkanie. A jak się wyprowadzę do swojego mieszkania, to będę miał taki porządek, jak ja chcę. I będę miał taką plazmę na całą ścianę. I pamiętam, że właśnie to było takie u niego takie charakterystyczne od samego początku, że dziecko chce mieć na przykład tak. ten swój pokój, chce mieć, że tak powiem, po takiemu, po jakiemu on to widzi. Czy my jako rodzice mamy prawo do tego, żeby dziecku mówić, co jest porządkiem, a co nie? Owszem, są pewne granice.
Mamy prawo rozmawiać.
Od czasu do czasu trzeba powiedzieć, słuchaj, no wiesz, no już przesadziłeś troszeczkę, prawda, tu już nie ma gdzie nadepnąć czy coś. No to wiadomo. Ale myślę, że też czasami trzeba troszeczkę odpuścić. Nie można ciągle od dziecka wymagać. To nie jest wojsko, to nie są koszary. Można czasem odpuścić, można czasem powiedzieć, dobra, w porządku, już zostaw ale to, ale zrób to czy to. Proszę, żebyś to w przyszłości tego tak nie zostawiał.
Ale można jeszcze inaczej. Jeśli chodzi o komunikację, jest jeszcze jedna sprawa, zrzędzenie. Kiedy się zaczyna zrzędzenie, tak? Kiedy po prostu dzieci się wyłączają. Sytuacja, kiedy nadmiernie powtarzamy, mówimy, gadamy i tak naprawdę przestaje to wszystko działać.
Ja tutaj jeszcze wrócę do tego porządku, bo oczywiście można odpuścić, ale można zrobić to w bardzo taki dyplomatyczny nawet sposób, żeby zachęcać. Wchodzę do pokoju oczywiście dziecka i mówię, o, jaki tu masz bałagan artystyczny, ale ja nie mogłabym tu żyć, bo ja tu nie mam tej
przestrzeni. Tu usłyszy pani, że to nie pani pokój.
Nie mam gdzie przejść i tak dalej. I nic więcej nie mówię i wychodzę.
Mój syn mi mówi, że ja nie muszę chodzić po jego pokoju.
Czy to dziecko przyjmie, czy nie przyjmie, to już jest jego sprawa, ale trzeba go uszanować. I jak przyjmie?
Myślę, że należy, no zawsze każdy rodzic o tym wie, że jakby wymagania, nie można postawić zbyt dużych wymagań dziecku, które jest na jakimś tam etapie rozwoju, tylko te wymagania jak gdyby adekwatnie zwiększać i stosować. Wiadomo, że jeśli dziecko nie ma takiej skłonności i nawyku i wyczucia takiego do porządku, to nie można od niego wymagać, że on ma posprzątać na tip-top, jak nie wiem, ksiądz po kolędzie ma przyjść, albo jakiś ktoś ważny do domu przyjechać, tylko zwracać uwagę, podnosić poprzeczkę i cierpliwości.
Cierpliwości
przede wszystkim. No, efekt, nie wiemy, kiedy efekt będzie taki, który nas zadowoli, bo nikt tego nie wie, ale no, musimy do tego dążyć chociaż.
Musimy dążyć do tego, musimy dążyć także do przerwy. Zrzędzenie, wywołałam ten temat, o tym porozmawiamy zaraz na początku naszej kolejnej części. Bądźcie Państwo z nami, zapraszam.